każdy piątek między 12 a 13 samorządowcy rozmawiają o tym, co ważne dla Polski, Lubuskiego i Twojej małej ojczyzny. Już teraz w Radiu Zachód. Samorządne Lubuskie. Zaprasza Adam Ruszczyński.
Dzień dobry, minął kwadrans po godzinie 12. Zapraszam do wysłuchania naszej audycji, w której dziś wezmą udział znani lubuscy samorządowcy. Andrzej Katarzyniec, burmistrz Żagania, Wojciech Sołtys, burmistrz Sulechowa w pierwszej części audycji i Zbigniew Barski, wójt gminy wiejskiej Gubin i Marcin Reczuch, wójt gminy Dąbie w drugiej części audycji. Za chwilę przywitam moich pierwszych gości, z którymi będę rozmawiał o tym, jak pandemia wpływa na budżety i funkcjonowanie organów gmin i życie mieszkańców. Naszą audycję realizuje dziś Marcin Kosiński i przeprowadzimy ją za pośrednictwem łączy telefonicznych. Czy słyszymy się już z burmistrzami Żagania i Sulechowa? Witam panów.
Witam serdecznie, Żagań słyszy.
Świetnie, a pan burmistrz Wojciech Sołtys z Sulechowa?
Ja również dobrze się słyszymy.
Świetnie.
Witam serdecznie, pozdrawiam pana redaktora i Żagań przy okazji.
Dziękuję bardzo za pozdrowienia. Pierwsze pytanie kieruję do Andrzeja Katarzyńca, burmistrza Żagania. Jak pandemia wpływa na budżet gminy i czy gmina poniosła jakieś ekstra wydatki na zwalczanie koronawirusa?
Panie redaktorze, pandemia dotyczy nas wszystkich, cały kraj objęty, cała Europa, cały świat. W tym całym zamieszaniu jest też i nasze miasto Żagań. I muszę powiedzieć wprost, ma bardzo duży wpływ, jeżeli chodzi o budżet gminy. Wynika to z faktów przede wszystkim. Po pierwsze, musimy zacząć oszczędzać. I to jest taka zasada, którą przyjęliśmy. My liczymy się z faktem, że udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i z tytułu podatku od nieruchomości znacznie zmniejszą się wpływy z tego tytułu. My już nawet przewidujemy i kalkulowaliśmy, że będzie to kwota nawet 5 milionów złotych. W związku z tym
to
konieczne
dużo
będą zmniejszenia wydatków. Budżet wynosi 118 milionów złotych, tak? Ale to jest bardzo duża kwota. W związku z tym po prostu, że dochody budżetu mogą być znacznie mniejsze od planowanych, my dokonaliśmy analizy planu wydatków budżetowych pod kątem ich ograniczenia. Planujemy przede wszystkim ograniczenia związane z promocją miasta, z zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, przede wszystkim duży wpływ będą miały ograniczenia związane z organizacją imprez kulturalnych, w tym nasz piękny jarmark Świętego Michała we wrześniu. Jest 99,9%, że się nie odbędzie.
To bardzo
To są wydatki duże, to są wydatki rzędu kilkuset tysięcy złotych. Na to nas nie stać. Zrezygnowaliśmy też w tym roku z dotacji na remonty obiektów zabytkowych. Mamy tych obiektów bardzo dużo w Żaganiu, jednak niestety ten rok będzie suchym rokiem dla zabytków. Bardzo nas to boli, ale dla nas ważniejsze jest przede wszystkim ważniejsze jest to, żeby miasto funkcjonowało.
Jasne.
A żeby miasto funkcjonowało, to miasto też jest przedsiębiorstwem i mamy trzy przedsiębiorstwa, które są zagrożone bytem. Pierwszy to jest obiekt Arena, to jest obiekt sportowy z basenem, kąpieliskiem, przepraszam, to jest basen kryty z całym serwisem, jeżeli chodzi o sport. Kolejnym jest Żagański Pałac Kultury, który po prostu decyzją w sumie ministra został zamknięty. I MZK, to jest Miejski Zakład Komunikacyjny, borykający się ciągle z kłopotami, a w tym czasie z ogromnymi kłopotami. Wynika to z faktu, że nie ma przejazdów dla dzieci, nie ma wyjazdów, nie ma wynajmu autobusów. Wszystko jest na dzień dzisiejszy poblokowane. Jest trudno. Mamy też przedsiębiorców, którzy ciągle proszą nas i my te prośby oczywiście my słuchamy. Zbudowaliśmy nasz pakiet pomocy dla żagańskich przedsiębiorców, ale to może w późniejszym...
Dobrze, bo my jeszcze wrócimy. Tak, jeszcze za chwilę wrócimy do budżetu. Jeszcze tylko dopytam, czy ponieśliście jakieś ekstra wydatki na zwalczanie koronawirusa, na przykład związane z zakupem sprzętu ochronnego dla personelu medycznego, czy też dla ludzi, którzy pracowników urzędu, którzy kontaktują się z mieszkańcami.
Panie redaktorze, no akurat my nie żałujemy na te środki pieniędzy i muszę pana zapewnić, że bardzo mocno wspomagamy 105 Kresowy Szpital Wojskowy, któremu przekazaliśmy dotację celową w kwocie 80 tysięcy złotych. Zakupiliśmy kilkaset fartuchów ochronnych, kilka tysięcy masek jednorazowych i wielokrotnego użytku. Zakupiliśmy też środki chemiczne, a oprócz tego jeszcze muszę panu powiedzieć, że wydaliśmy ponad 40 tysięcy na zakup 12 tysięcy maseczek, które zostały rozdane wszystkim naszym mieszkańcom. No w tym dniu naprawdę każdy mieszkaniec mógł otrzymać maseczki i dalej rozdajemy te maseczki poprzez Ośrodek Pomocy Społecznej. Kierowca, który jeździ, ma przygotowane zawsze 200-300 maseczek, które nawet sam zaczepia mieszkańców, mówiąc, jeżeli państwo dlaczego nie macie maseczki, proszę, dostajecie maseczkę. To jest taki gest w stronę mieszkańców. My też informujemy bardzo mocno mieszkańców, jeżeli chodzi o tą kwarantannę wewnętrzną naszą, którą każdy powinien mieć. Rozwieszone mieliśmy 6 wielkich billboardów z hasłem chroń życie, nie wychodź z domu, dbaj o rodzinę i tak dalej. Poza tym jeżdżą auta i jeździły bardzo mocną częstotliwością, teraz troszkę rzadziej, z informacjami, które informują przede wszystkim mieszkańców o zagrożeniach i o przestrzeganiu rygorów i przepisów obowiązujących w czasie pandemii.
Panie burmistrzu, na razie dziękuję, ale proszę pozostać na łączu. My się teraz przenosimy do Sulechowa, do pana burmistrza Wojciecha. No Sołtysa, oczywiście pytanie jest to samo, jak pandemia wpływa na budżet gminy, czy ponosi jakieś ekstra wydatki na zwalczanie koronawirusa. Do sytuacji budżetowej przejdziemy za chwilę, ale ogólnie o budżecie też można już w tej turze rozmowy wspomnieć. Pan Wojciech Sołtys, burmistrz Sulechowa.
Sytuacja w Sulechowie wygląda dość podobnie jak u mojego przedmówcy. To jest oczywiste, że ten stan epidemii wpłynął również na nasze wydatki i dochody. Oczywiście ponieśliśmy tych wydatków na takie bezpośrednie, bieżące zabezpieczenie odzież ochrony osobistej i to wyposażenie techniczne. Już ponad 130 tysięcy złotych w formie takich wydatków bezpośrednich. Również kwotę 150 tysięcy przeznaczyliśmy na wsparcie Sulechowskiego Szpitala. I to jest wsparcie z przeznaczeniem na zakup urządzenia USG, które na pewno w tym okresie do jednak wykrywania i przeciwdziałania takiej wstępnej pracy jest po prostu szpitalowi niezbędnie potrzebne. Oprócz tego no, mogę powiedzieć, że bardzo podobnie, jeśli chodzi o to zabezpieczenie i kwestie w cudzysłowie promocyjne, a więc te pakiety informacyjne, pakiety takiego podstawowego wyposażenia kierowane do wolontariuszy, do tych osób, które zabezpieczały naszych mieszkańców i nadal zabezpieczają. Też kilka tysięcy przekazaliśmy właśnie w takiej formie. Również maseczki przekazywaliśmy szpitalowi sulechowskiemu. Tutaj część tych naszych zakupów to były bezpośrednio maseczki i takie wyposażenie, a więc środki do dezynfekcji, ale również to był zakup materiałów do szycia maseczek. I tu muszę podziękować przy okazji i pochwalić tych wszystkich, którzy się w taką akcję szycia tych masek włączyli. Trudno wymienić każdego z imienia i nazwiska, bo było bardzo dużo. To były i koła gospodyń, i osoby fizyczne, i też jednostki poszczególne. Tak naprawdę kilkanaście tysięcy masek uszytych właśnie tutaj lokalnie było przekazywanych również do szpitala i do tych instytucji, które takiej formy potrzebowały. Warto przy tej okazji oczywiście też wspomnieć o tym, że no, musimy i też to w ostatnim czasie musieliśmy zrobić, ponownie w większej ilości zakupić środki właśnie do dezynfekcji, do zabezpieczenia personelu, który już zaraz ma wrócić do żłobków i do przedszkoli. Mm-hmm.
Będziemy o tym jeszcze mówić.
Dobrze, w związku z tym tego tematu nie rozwinę, natomiast...
Tak, bo jeszcze pomówimy. Bardzo proszę.
Oczywiście o takich rzeczach związanych wprost z budżetem. My już dzisiaj widzimy, że ten wpływ w zakresie podatków od osób fizycznych to jest 1 000 000 zł mniej w analogicznym okresie, a więc porównanie roku 2019 do roku 2020. Mhm. 1 000 000 zł mniejsze wpływy, to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Szacujemy, że w przypadku naszych dochodów bieżących to ubytek może być na poziomie około 10%. I to jest zbliżona kwota, do której nawiązywał też burmistrz Żagania, bo jest to około 5,7 miliona złotych. Więc mówimy o niebagatelnych kwotach z punktu widzenia budżetowego i funkcjonowania samorządu. To na pewno wpłynie negatywnie na funkcjonowanie bieżące. Bo przede wszystkim na tym musimy się skupić, a więc podobnie jak w Żaganiu, to jest tak naprawdę właściwie codzienne dzisiaj rozmowy i narady na temat tego, z czego możemy zrezygnować. O imprezach kulturalnych nie będę już mówił, bo identycznie się zachowaliśmy. Dni miasta niestety się nie odbędą. Ograniczyliśmy do niezbędnego minimum te działania w zakresie właśnie organizacji imprez. I już dzisiaj możemy powiedzieć, nie odbędą się oczywiście też dożynki, koncerty, właściwie ta akcja letnia również na dzisiaj jest w zawieszeniu. Natomiast to nie będą takie oszczędności, które pozwolą nam przetrwać ten trudny okres, bo będziemy musieli szukać, tak jak mówiłem, zakładamy blisko 6 milionów złotych. I przy tej okazji też powiem, że planujemy oczywiście umorzenia dla lokalnych przedsiębiorców i firm. Przewidujemy, że gdyby przyjąć, że każdy z przedsiębiorców, którego ta sytuacja dotknęła, ten problem epidemiologiczny ograniczył jego wpływy i dochody, to nasza pomoc pewnie będzie musiała przekroczyć kwotę 2 000 000 zł.
Jasne.
To naprawdę może być dramatyczne z punktu widzenia ekonomicznego.
Jeszcze, panie burmistrzu, panowie, będziemy o budżecie rozmawiać. Już w zasadzie ta dyskusja jest otwarta. Ja tylko pozwolę sobie na pewną ogólniejszą uwagę. Jak słyszymy, samorządy też są na pierwszej linii walki z pandemią i ponoszą w związku z tym niemałe straty. Wracamy do Żagania. Czy władze gminy zastanawiają się nad zmianami w budżecie, polegającymi na przykład na odłożeniu wydatków inwestycyjnych, na zaciągnięciu nowych kredytów, czy też mogą to być ewentualne jakieś inne działania? Burmistrz Żagania Andrzej Katarzyniec.
Panie redaktorze, na dzień dzisiejszy inwestycje, które mamy założone, te inwestycje my realizujemy, bo trudno jest zrezygnować z dofinansowania 2 670 000 z Funduszu Dróg Samorządowych i przy 60% dofinansowaniu na realizację dwóch zadań w Żaganiu, to jest ulica Ratuszowa, która rozpoczęła się 2-3 dni temu, oraz ulica Żarska, bardzo potrzebne ulice do remontu. My z tego nie zrezygnowaliśmy, podpisaliśmy umowy, rozstrzygnęliśmy przetargi. Chwilowa była przerwa ze względu na fakt, że wykonawcy wystraszyli się też pandemii i musieli chwileczkę po prostu nabrać oddechu. Realizujemy też te zadania, które były zaplanowane w budżecie, włącznie z budżetem obywatelskim, który nie jest zagrożony. Ja tutaj informuję cały czas radnych, żeby się nie martwili, że ten budżet obywatelski, czyli te najbardziej potrzebne inwestycje, drobne, bo to nie są inwestycje milionowe, kilkuset tysięczne, będą realizowane ze względu na to, że to są potrzeby, te aktualne potrzeby mieszkańców. I my tutaj z tego nie rezygnujemy. Natomiast powiem tak, nie będziemy teraz się już wychylali, jeżeli chodzi o działalność stricte gospodarczą, czyli chodzi o elementy, które przydałyby się w Żaganiu zrobić i były planowane. Wszystko w tej chwili jest rozpatrywane w sposób inny. z poziomu pandemii i z poziomu tych bardzo dużych obniżek, jeżeli chodzi o wpływy, ewentualne wpływy do budżetu oraz sytuacja, która nas dotyczy, utrzymanie naszych przedsiębiorstw, czyli Areny, Żagańskiego Pałacu Kultury oraz Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego, utrzymaniu w gotowości, czyli ciągłej pracy, dając gwarancję tym ludziom, to jest ponad 120 osób zatrudnionych w tych jednostkach, dając im gwarancję, że na dzień dzisiejszy nie zamierzamy zamykać tych obiektów.
No to są ważne na pewno informacje. I to samo pytanie o ewentualne zmiany w budżecie, inwestycjach, o prawdopodobieństwo zaciągania nowych kredytów. Pytam Wojciecha Sołtysa, burmistrza Sulechowa.
Otóż te inwestycje, które rozpoczęliśmy, one biegną dalej. To są między innymi właśnie budowa dróg, a więc bardzo znowu podobnie jak w Żaganiu. W Sulechowie jest ulica Koszarowa oraz mamy drogę w Kijach. To są te środki właśnie z Funduszu Dróg Samorządowych. Zadania już mocno zaawansowane, w związku z tym nawet nie byłoby na dobrą sprawę możliwości wstrzymywania tych zadań. Jesteśmy w trakcie też bardzo dużego zadania termomodernizacji szkoły podstawowej nr 1 w Sulechowie i to zadanie również nie jest w żaden sposób zagrożone. Zamierzamy i nawet wszystko na to wskazuje, że zdecydowanie w terminach one zostaną zakończone. Natomiast będzie oczywiście problem z podejmowaniem nowych zadań. Jeśli chodzi o budżet obywatelski, budżet sołecki, to tak naprawdę jesteśmy już po pewnych rozmowach z radnymi. To też ważne, przy okazji wspomnę, że tutaj w formie elektronicznej Rada Miejska już dwukrotnie obradowała, także też jest tak naprawdę ta praca w formie zdalnej utrzymana i jest możliwość oczywiście procedowania nad budżetem. Natomiast co do konkretnych wstrzymań bądź zaciągania zobowiązań, to jeszcze myślę, że troszkę za wcześnie, żebyśmy mówili o konkretach. Musimy po prostu podsumować jednak te informacje, które płyną do nas z góry, albo te informacje, które do nas docierają w formie tych zestawień jednak między innymi wpływów budżetowych. Tak? To, co widzimy, jest oczywiście niepokojące i my już wiemy, że tak jak wcześniej wspomniałem, że tak naprawdę praktycznie w każdej tej działalności bieżącej należałoby pomyśleć mniej więcej o 10% oszczędności. W związku z tym na pewno pewne wstrzymanie, ograniczenie działalności, choćby w zakresie utrzymania bieżącego, będą musiały też być poczynione. No niestety w naszej sytuacji, po takich dość długich, że tak powiem, rozmowach, ale na podstawie tego materiału, którym dysponujemy na dzisiaj, wszystko wskazuje również na to, że będziemy musieli ograniczyć zatrudnienie, przynajmniej częściowo, w jednostkach podległych samorządowi, no ponieważ tak naprawdę koszty płacowe to są te największe koszty i bardzo trudno będzie bez ruchu właśnie w tym zakresie.
Czy to może oznaczać zwolnienia pracowników dotychczas pracujących, czy nie przyjmowanie nowych w miejsce pracowników, którzy będą odchodzić na emeryturę?
Oczywiście ta sytuacja, o której pan redaktor przed chwileczką powiedział, jest najbardziej komfortowa i ona będzie w pierwszej kolejności wykorzystywana, więc przejścia na emeryturę i niezatrudnianie nowych. To oczywiście jest najbardziej realny i właściwie już dzisiaj dziejący się powolutku proces.
Przejdźmy teraz do ostatniej kwestii, oczywiście ze względów czasowych, do kwestii luzowania rygorów epidemiologicznych. Czy w Żaganiu będą otwierane, lub być może już są otwierane, otwarte przedszkola, żłobki, biblioteki? Jeśli tak, to na jakich zasadach to wszystko się odbywa, burmistrz Andrzej Katarzyniec?
Panie redaktorze, oczywiście dążymy do tego, żeby skutki pandemii nie zablokowały całkowicie życia kulturalnego i życia miasta Żagania. Żłobki i przedszkola, tak, jednak my tutaj bardzo poważnie do tego faktu podchodzimy. Zrobiliśmy rozeznanie na dzień dzisiejszy, wiemy ile jest osób zadeklarowanych. Na 750 przedszkolaków i żłobkowiczów na dzień dzisiejszy około 70 osób zadeklarowało chęć oddania dzieci do tych jednostek. My to mamy tylko jako ten dodatkowy argument. Przygotowujemy przede wszystkim personel do przyjęcia tych dzieciaczków. Przygotowujemy też pomieszczenia, dezynfekując je, przygotowując środki chemiczne, środki dezynfekcyjne, przygotowując też i same sale, przeliczając te 4 metry kwadratowe na jednego przedszkolaka, żeby było zachowane. No, to są sprawy bardzo ważne. Każda sal musi być drobiazgowo przygotowana do odbycia zajęć z tymi dziećmi.
Tak, tak.
Usunięte muszą być dywany, zabawki pluszowe, tak zwane pluszaki. No, oraz takie rzeczy, których nie można zdezynfekować, bo wiadomo, że te dzieci muszą się czymś zająć i wychowawcy będą mieli kłopot zająć się dziećmi, jak dzieci małe nie będą miały zabawek. Ale tutaj mówię, my mamy doświadczoną kadrę, jeżeli chodzi o przedszkola i żłobki i oprócz tego mamy jeszcze 10 niepublicznych żłobków i przedszkoli, które też rozpoczęły już funkcjonowanie. Na dzień dzisiejszy 2 rozpoczęły działalność. My rozpoczniemy tą działalność po 17, czyli od 18 maja. Chcemy po prostu się przygotować do tego faktu w sposób prawidłowy przede wszystkim. Nie wiemy, co ze szkołami. Nie wiemy, co będzie ze szkołami. No i tutaj na dzień dzisiejszy też dyrektorzy przygotowują się, że prawdopodobnie w najbliższym czasie będą uruchomione oddziały pierwszo-, drugo- i trzecioklasowe, no bo te dzieci tak jakby blokują też rodziców. Jeżeli dążymy do tego, żeby odmrozić gospodarkę, która jest szansą nie tylko dla przedsiębiorców, ale też i dla samorządów, no to takie regulacje musimy po prostu zrobić.
Panie burmistrzu, w tym momencie musimy postawić kropkę. Ja za chwilę wrócę jeszcze do Sulechowa, do pana burmistrza Wojciecha Sołtysa. Bardzo serdecznie panu dziękuję za udział w pierwszej części naszej audycji. Pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Pozdrawiam całą Zielonogórę, województwo lubuskie, przede wszystkim Wojtka Sołtysa. Niech się trzyma, tak jak my się tutaj trzymamy, oraz pana i redakcję Radia Zachód.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. I wracamy do Sulechowa. Ta sama kwestia, jak wygląda luzowanie tych rygorów w Sulechowie w obszarze przedszkoli, żłobków, bibliotek, ewentualnie innych placówek. Bardzo proszę.
Panie redaktorze, punktem wyjścia do decyzji, którą podjęliśmy o tym, że uruchamiamy w pewnym ograniczonym zakresie, oczywiście właśnie z tymi dużymi rygorami sanitarnymi żłobki, przedszkola 11 maja, było też takie spotkanie, które odbyło się tutaj w Sulechowie z wójtami, burmistrzami z powiatu zielonogórskiego. My wspólnie zrobiliśmy sobie pewną burzę mózgów i odpowiedzieliśmy na pewne pytania. Wspólnie ustalając też, że najwcześniej tego 11 maja jesteśmy w stanie się dobrze przygotować do tego, aby takie otwarcie nastąpiło. No rzeczywiście to otwarcie następuje w formie ograniczonej. Tutaj też przy tej okazji taki apel do rodziców dzieci, które z takiej opieki chcą skorzystać. No będzie to wymagało oczywiście rygoru, dostosowania się do procedur, które muszą być zastosowane. Nie chcę powtarzać tych rzeczy, o których mówił poprzednik, bo właściwie one oczywiście wynikają z podobnych dokumentów, które również do nas docierały. Jesteśmy oczywiście przekonani, że nie może nastąpić to otwarcie w pełni. Jakbyśmy przyjęli pewien, że tak powiem, procentowy schemat, to na podstawie zgłoszeń wiemy, że mniej więcej 1/7 naszych wychowanków, czy właściwie rodziców, jest zainteresowana, aby te dzieci wróciły do żłobków i do przedszkoli. W sumie mówimy o dużej grupie, bo to jest blisko 188 wychowanków żłobków i przedszkoli. No łączna liczba we wszystkich jednostkach, tutaj pozwolę sobie wskazać też na przedszkola i żłobki niepubliczne, bo tak naprawdę one również na terenie gminy przecież funkcjonują, no to mamy 1200 takich wychowanków, więc widzimy, z jaką skalą mamy do czynienia. Ja nie ukrywam, że w jakimś sensie również apelujemy o to, aby ci rodzice, którzy jeszcze do tej pracy powrócić nie muszą, mogą skorzystać z tego zasiłku opiekuńczego, aby jeszcze w tym pierwszym okresie, jeśli nie muszą, do tych żłobków i przedszkoli nie docierali po prostu. Tak? Oczywiście te działania w zakresie przygotowania jednostek, i zarówno proceduralnych, ale i też wyposażenia w odzież ochronną i środki ochrony osobistej. To tak naprawdę już dzisiaj się wydarzyło. Finiszujemy, można tak powiedzieć, ale też nie uważamy, że należy się tu nadmiernie śpieszyć. Rozumiemy natomiast argumenty, które zmierzają do ożywienia gospodarczego, bo zdajemy sobie sprawę, że przecież ci rodzice muszą wrócić do pracy, a też powiedzmy sobie wprost, chociażby właśnie takie przebywanie na zasiłkach oczywiście również przekłada się na to, co w budżecie będzie miało miejsce, więc w pewnym
no bezwzględnie, to są oczywiście naczynia, budżetu, tak, prawda? Naczynia połączone.
To jest bardzo ważny element, który w długiej perspektywie i na taką perspektywę powiedzmy sobie wprost, myślę, że żadna gospodarka, również Polska, nie jest przygotowana, abyśmy mogli przez kilka czy kilkanaście w jakimś bardzo czarnym scenariuszu nie funkcjonować.
I potraktujmy to jako puentę, panie burmistrzu. Czeka już na łączach druga para gości naszej audycji. Serdecznie panu dziękuję za udział w naszym programie. Pozdrawiam.
Ja również dziękuję i pozdrawiam całe lubuskie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Zdrowia życia przede wszystkim.
Dziękuję bardzo i odwzajemniam te życzenia. Przypomnę tylko, że gośćmi pierwszej części audycji Samorządne Lubuskie byli burmistrz Żagania Andrzej Katarzyniec i Wojciech Sołtys, burmistrz Sulechowa. A teraz połączymy się z kolejnymi moimi państwa gośćmi. Są nimi Zbigniew Barski, wójt gminy wiejskiej Gubin i Marcin Reczuch, wójt gminy Dąbie. Z panem burmistrzem, wójtem Barskim jesteśmy już w łączności telefonicznej. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu i dzień dobry panu.
Słyszę też, że już na łączu jest pan Marcin Reczuch, wójt gminy Dąbie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana redaktora i mieszkańców gminy Dąbie.
Dziękuję bardzo, witam serdecznie. I zaczynamy od Zbigniewa Barskiego i od pytania, jak funkcjonuje władza uchwałodawcza i wykonawcza w gminie Gubin i jakich nowych zadań przysporzyła jej pandemia?
No przede wszystkim organizacyjnie musieliśmy się tutaj trochę poprzerabiać. Pracujemy, cały czas funkcjonuje urząd. Nie mieliśmy tutaj ani jednego dnia. Przez pierwszy okres pracowaliśmy w komplecie, cała załoga była w pracy. Natomiast w drugiej części zaczęliśmy pracować w systemie rotacyjnym i w systemie zdalnym. Otóż zakupiliśmy oprogramowanie i część pracowników na tych stanowiskach, którzy mogą, pracuje zdalnie. Jeżeli chodzi o Radę Gminy, odbyliśmy jedną sesję, zrobiliśmy ją w szkole, w hali sportowej. Tak, w taki sposób, żeśmy ten temat, że tak powiem, rozwiązali. Mhm.
A jakich nowych zadań przysparza wam pandemia? Z czym się musicie mierzyć? Co dotychczas wydawało się abstrakcyjne na przykład?
No przede wszystkim tutaj u nas z racji tego, że jesteśmy przy granicy, no to mieliśmy tutaj jakby swój udział w zabezpieczeniu tutaj przejść, które są, dlatego że gościliśmy przez pewien okres czasu w naszej świetlicy żołnierzy, którzy tutaj obsługiwali 5 przejść granicznych. Obecnie ci żołnierze już nie mieszkają tutaj w naszej świetlicy. Natomiast jeżeli chodzi o samą tutaj pandemię, no to przede wszystkim tak jak było mówione przez poprzedników, przed burmistrzów, no musieliśmy tutaj taką bardzo dużą akcję informacyjną, jeżeli chodzi o informowanie społeczeństwa o różnego rodzaju obostrzeniach, sołtysów. Praktycznie rzecz biorąc, wszyscy się tutaj w ten element włączyli i to jest chyba takie nowe zjawisko, z którym mieliśmy do czynienia. Mm-hmm.
Proszę pozostać na łączu. Teraz przeniesiemy się do gminy Dąbie, a ja chciałbym zapytać wójta Marcina Reczucha, czy udało się scyfryzować urząd gminy, jego agendy na tyle, żeby organizować zdalną pracę urzędników i obsługę interesantów, no i oczywiście też, czy pojawiły się jakieś nowe wyzwania, które musieliście w ekstra trybie rozwiązywać.
A więc w gminie Dąbie wygląda to tak, że też została praca urzędu przeorganizowana, został skrócony czas pracy, wszyscy pracownicy pracują, petenci są obsługiwani zdalnie. Możemy też telefonicznie lub mailowo. Jeśli petenci też przychodzą do urzędu załatwić swoje sprawy, to są załatwiani w jednym miejscu, że wszystkie decyzje, wszystkie sprawy są załatwiane na bieżąco. Odnośnie funkcjonowania Rady Gminy zostały też zakupione tablety. Każdy radny został wyposażony w taki tablet i właśnie w chwili obecnej przygotowujemy się do zdalnej sesji, która ma się odbyć w najbliższych dniach.
Mamy jakieś zakłócenie na linii, ale proszę kontynuować.
No tak jak powiedziałem, przygotowujemy się do zdalnej sesji. Wszyscy zostali wyposażeni w odpowiedni sprzęt, no i będziemy działać.
To wracamy w tym momencie do Gubina, do wójta Zbigniewa Barskiego, a ja zapytam, jak pandemia wpływa na finanse gminy Gubin? Czy szykują się istotne zmiany w budżecie, czy jest jeszcze za wcześnie, żeby o tym mówić?
To znaczy przymiarki takie, co może nam tutaj ubyć z tego budżetu, to już robiliśmy i spodziewamy się tego, że ten ubytek finansów może wynieść 10-14%, co będzie wynosiło gdzieś w granicach od 1,5 do 2 milionów złotych. Tyle odczujemy.
To dużo.
Takie skutki, tak, dużo, dlatego że bardzo dużo tutaj przedsiębiorstw, które funkcjonują, to są przedsiębiorstwa, które pracują w tym ruchu transgranicznym, tak? Mhm. To powoduje bardzo duże trudności. Zamknięta granica przez długi okres czasu uniemożliwiała tutaj funkcjonowanie tych firm. Również pracujemy z Radą Gminy. Mieliśmy przygotowany projekt uchwały dotyczący różnego rodzaju jakby ulg dla przedsiębiorców. Jednak Rada Gminy zdecydowała, że chce go jeszcze raz przepracować po to, żeby jakby tą decyzję bardziej w taki sposób wyważony podjąć.
Czy coś się zmieni w inwestycjach na przykład? Czy będziecie je ratować za wszelką cenę?
Do tej pory realizujemy wszystkie inwestycje, które mieliśmy zaplanowane i które trwały. Jedynie co zrobiłem ograniczenie, to trochę pewnej części wydatków z Funduszu Sołeckiego. Te wydatki, które można jakby przełożyć nieco w czasie, postanowiłem jakby przełożyć na drugą część roku. To jest jedyne ograniczenie, jakie zastosowaliśmy do tej pory.
Proszę jeszcze zostać z nami. Przeniesiemy się teraz do gminy Dąbie i zapytam, właściwie zadam to samo pytanie, jak pandemia wpływa na finanse gminy Dąbie i czy szykują się jakieś istotne zmiany w budżecie? Czy je rozważacie?
No już w chwili obecnej dostrzegliśmy dużo mniejsze dochody. Musimy zaciskać pasa, bierzemy się za oszczędzanie, rezygnujemy z uroczystości, z cyklicznych imprez sportowych. Przykładem mogą być coroczne zawody sportowo-pożarnicze, Spartakiada, Święto Naleśnika. Z tych rzeczy rezygnujemy. Odnośnie zmian w budżecie, to no, otrzymaliśmy dofinansowanie ponad 1 000 000 zł na gospodarkę wodno-ściekową i za wszelką cenę nie chcemy z tego rezygnować. Chcemy dalej to kontynuować. Szkoda stracić takiego wsparcia. Mamy też zabezpieczone pieniążki na wykonanie punktu zlewnego do ścieków dowożonych. Podpisaliśmy też umowę na utworzenie klubu dziecięcego, mamy już wyłonionego wykonawcę, dlatego z tych rzeczy no, nie chcemy rezygnować. Chcemy, aby te wszystkie inwestycje, które zostały założone w budżecie, żeby one przebiegły sprawnie i prawidłowo, żebyśmy mogli tutaj od września punktem tym żłobkowym, tym klubem dziecięcym tutaj już wystartować.
Czy uważacie panowie, że rząd powinien wesprzeć samorządy w związku ze stratami ponoszonymi przez samorządy, w związku z tym, że często są na pierwszej linii pandemii i ponoszą dodatkowe ekstra wydatki? Jeśli panowie tak uważacie, to w jakich obszarach ta pomoc powinna być lokowana? Zbigniew Barski, bardzo proszę.
Ja myślę, że pomocy żaden samorząd nie odmówi. Z tego względu, że my tutaj już od dłuższego czasu, jakby jeżeli chodzi o wiele dziedzin, które są subwencjonowane, mamy, że tak powiem, konieczność dokładania do tego środków. Szczególnie oświata tutaj jest takim podstawowym elementem, który wymaga dofinansowania, zwłaszcza, że no, tutaj mamy w oświacie jakby cały czas idące koszty. Zaplanowana jest jeszcze podwyżka. Myślę, że to będzie element, który bardzo, bardzo mocno nas będzie tutaj obciążał. I myślę, że tutaj kwestie subwencji oświatowej, kwestie wsparcia oświaty należałoby bardzo mocno jakby wspomóc.
I to samo pytanie do pana wójta Marcina Reczucha o wsparcie samorządów. Czy odczuwacie taką konieczność? Jeśli tak, to w jakich obszarach ta pomoc powinna być sytuowana?
Tak, odczuwamy i czekamy na taką pomoc. Na dzień dzisiejszy, po korzystnej interpretacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, skorzystaliśmy z możliwości złożenia wniosku o zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społeczne w miesiącach marzec, maj. Złożenie wniosku było jednak możliwe tylko dla części jednostek organizacyjnych. Teraz czekamy na decyzję z ZUS-u, która prawdopodobnie ma się pojawić najwcześniej w miesiącu marcu. No i no tak jak tutaj przedmówca, kolega Zbyszek powiedział, no oświata, są planowane podwyżki, cały czas tutaj gmina dokłada do tej oświaty, tutaj jeszcze podwyżki i tutaj jest problem.
Mhm. Największy, tak? Pana zdaniem.
Tak, największy, bo zawsze oświata była obciążona dużym dofinansowaniem tutaj. Ta subwencja nie starcza. Dużo dokładamy.
Jak dużo dokładacie tak w kwotach?
No kwotowo cała oświata w granicach 7 milionów, to subwencji mamy 4 miliony, 3 musimy dołożyć.
To rzeczywiście jest bardzo dużo.
To jest bardzo dużo. No wiadomo, no, na dzieciach, na nauce nie możemy oszczędzać, no ale tutaj naprawdę trzeba rezygnować z inwestycji przeróżnych, aby tą oświatę utrzymać, żeby nasi najmłodsi mogli tutaj się uczyć i pogłębić wiedzę.
I na koniec naszej rozmowy zapytam jeszcze o to, jaki przebieg będzie miało luzowanie rygorów epidemicznych i czy w gminie Gubin będą funkcjonować, może już funkcjonują przedszkola, żłobki, biblioteki, jak ta sytuacja wygląda?
My jesteśmy przygotowani do otwarcia przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, ponieważ my te oddziały przedszkolne mamy w szkołach. Jednak nie było większego zainteresowania z uruchomieniem tego w tym terminie, który został podany przez rząd. Myślę, że sukcesywnie rodzice będą jednak w miarę jakby znoszenia tych wszystkich ograniczeń, na pewno rodzice będą z chęcią te dzieci oddawali do tych oddziałów przedszkolnych, które, mówię, mamy i środki chemiczne wyposażone i środki zabezpieczające. To, co nam brakuje, cały czas, że tak powiem, uzupełniamy.
I ta sama kwestia, jak wygląda w gminie Dąbie, w jakich obszarach życia następuje ograniczona normalizacja?
W ostatnim czasie odbyłem spotkanie z kadrą kierowniczą oraz dyrektorami szkół, które są tutaj na terenie naszej gminy. I wspólnie podjęliśmy decyzję, że na chwilę obecną nie otwieramy przedszkoli. Bezpieczeństwo dzieci jest najważniejsze. Od poniedziałku będzie otwarta biblioteka. Też od wczoraj już jest otwarty Orlik, gdzie każdy mieszkaniec, jeśli ma chęć poćwiczyć, poprzebywać na świeżym powietrzu, może skorzystać z tego miejsca. To miejsce jest wyposażone w środki ochrony, dlatego można korzystać.
Jeśli któryś z panów chciałby szczególnie podziękować na przykład za pracę gminnych sztabów antykryzysowych lub współpracowników, to mamy jeszcze chwilkę czasu. Bardzo proszę.
Zaczynamy ode mnie, tak?
Tak, pan wójt Zbigniew Barski. Mhm.
Ja przede wszystkim chciałbym tutaj podziękować strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Chlebowie, którzy jakby włączyli się w pomoc mieszkańcom i byli uczestnikami programu, który finansuje Urząd Marszałkowski. To strażacy tutaj jakby mieszkańcom gminy do tej pory rozprowadzili około 50 paczek żywnościowych. Jednocześnie chciałbym podziękować tutaj moim pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej, bowiem tutaj przy ich udziale zorganizowaliśmy paczki żywnościowe dla mieszkańców gminy. Tych paczek było około 120. Też chcę podziękować Kołu Gospodyń Wiejskich z Chlebowa, gdzie panie z tego koła gospodyń uszyło bardzo dużą ilość maseczek, około 2000 tych maseczek, gdzie gmina finansowała materiały do ich uszycia, tu szczególnie dla pani radnej Reginy Giergasz, jak i dla pani sołtys, jak i Jadwigi Urbaniak, które są jakby tutaj czynnymi takimi działaczkami tego koła gospodyń. Też chcę podziękować innym tutaj sołtysom, wolontariuszom, którzy żyją jakby w drugim zespole maseczki. Tych maseczek przygotowaliśmy kilka tysięcy już. Rozprowadzamy je sukcesywnie po gminie. Gmina tutaj w każdym z tych przypadków zakupywała materiały. Z tych materiałów powstają właśnie te maseczki. I dlatego chciałbym podziękować tym wszystkim osobom, które są właśnie zaangażowane w tą pomoc mieszkańcom, pracownikom urzędu, którzy mimo trudności cały czas pracują, przyjmują tutaj petentów, tak jak tu w każdym miejscu. Także to serdeczne dzięki dla nich wszystkich.
Ja za chwilę podziękuję panom za udział w dyskusji, ale na moment wrócimy jeszcze do Dąbia, wójt Marcin Reczuch.
Panie dyrektorze, zanim dojdę do podziękowań, to chciałbym powiedzieć, że na terenie naszej gminy mamy wolontariuszy. Zostało uszytych ponad 20 tysięcy maseczek. Te maseczki przekazaliśmy dla każdego sołectwa, dla wszystkich sklepów na terenie gminy Dąbie, do szpitala w Krośnie, do szpitala w Sulechowie, do pogotowia w Krośnie, do pogotowia w Zielonej Górze. Mamy na terenie naszej gminy Dom Pomocy Społecznej, gdzie są osoby chore. Też tam cyklicznie przekazujemy takie maseczki oraz środki. Mówię, zostało uszytych ponad 20 tysięcy. Nieduże pieniądze żeśmy wydali, bo w granicach około 20 tysięcy, ale było to możliwe dzięki wsparciu i zaangażowaniu wszystkich mieszkańców, w szczególności pracowników szkół tutaj z Dąbia, z Gronowa, z przedszkola, z Gminnej Biblioteki Publicznej. Maseczki też szyją mieszkańcy sołectw, czy to jest Połupina, Szczawna, czy Łagowa, Nowego Zagóru, Pławia, Gronowa. Tutaj OPS też, wielkie podziękowania kieruję dla pracowników OPS-u za zaangażowanie. Też była dostarczana żywność do mieszkańców, do ponad 300 osób dla Wojsk Obrony Terytorialnej. Oni też tutaj z nami, z OPS-em działali od wczesnych godzin rannych do godziny 22. Dla spółdzielni socjalnej Remar za pomoc.
Niestety, panie burmistrzu, musimy kończyć. Za chwilę pora wiadomości. Dziękuję serdecznie panom za rozmowę. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Przypomnę tylko, że w drugiej części naszej audycji udział wzięli Zbigniew Barski, wójt gminy Gubin, i Marcin Reczuch, wójt gminy Dąbie. Wraz z Marcinem Kosińskim życzymy naszym słuchaczom zdrowia i wiosennej pogody ducha, a do usłyszenia mówi Adam Ruszczyński.